Filip.
Hubert.
Witam cię.
Siła i honor.
Mój bracie. Nie, tam nie było bracie. To było po pierwszej części, było mój bracie i to było lepsze. Będzie to bardzo, myślę...
Leitmotiv.
Leitmotiv tego odcinka, że będziemy mówić, że w pierwszej części było trochę lepiej. Ale może niekoniecznie. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka 246 podcastu Hammerzeit, to chciałem zadać ci pytanie, Filip.
Proszę.
Czy pamiętasz taki film Czy leci z nami pilot?
Oczywiście.
Czy pamiętasz w tym filmie postać kapitana Clarence'a?
Tak, który zadawał niewygodne pytania Timiemu.
I właśnie jedno z tych pytań będzie fantastycznym wstępem do naszego dzisiejszego odcinka.
Join, you like movies about gladiators?
Czy byłeś kiedyś w tureckiej łaźni?
Tak, przypomniałem sobie dzisiaj tę scenę i bardzo mnie bawi, jak bardzo radykalnie, współcześnie nie przeszłaby ta scena w najmniejszym nawet stopniu. Jak bardzo szybko przechodzą do konkretów, bo jest... Joey, byłeś kiedyś w kokpicie samolotu? Nie. Czy widziałeś kiedyś dorosłego mężczyznę nago? To jest drugie pytanie, jakie kapitan Clarence zadaje Joeyemu. Nie, jest to tak, polecamy każdemu.
Nie, absolutnie, bo to jest, widzisz, kolejny wątek, który się pojawia zupełnie znienacka, czyli... A może byśmy nagrali, Hubert, odcinek
o tych wszystkich głupich komediach, które lubimy.
O najlepszych starych komediach z lat 80., które są tytanami nie do przeskoczenia przez wszystkie współczesne filmy. Może tak się stanie, tak samo jak kiedyś nagramy o superprodukcji i tak samo jak może, nie mam pojęcia, czy tak się stanie, ale może nagramy na przykład o filmie 7, bo na zachodzie w styczniu będzie 30-lecie w IMAX-ie, wersja specjalna, odrestaurowana, czy coś tam. Jak w naszym IMAX-ie będzie, może pójdziemy na 7, nie wiem, może nagramy, nie wiem.
Czy myślisz, że będzie ten, dodatkowa scena, co jest w pudełku, będzie pokazane wreszcie?
Tak? Bardziej, dłużej, bo tak. A nie ma tam takiej
stopklatki. Tam taki, jakiś taki jest taki, no. Natomiast może będzie, wiesz, długie zbliżenie, 5-minutowe.
Może będzie. Jak państwo nie wiedzą, co jest w pudełku, to poczekajcie do stycznia, to się dowiecie. Tymczasem Gladiator 2. Film, który był na ustach wszystkich, tak mi się wydaje, przez pierwsze 3 miesiące po premierze Gladiatora. Jakie zajebiste, Oscary, pieniądze,
kiedy sequel.
I minęły 24 lata i jest.
Jest i trochę z zaskoczenia, trochę już w takim momencie, gdzie wszyscy mówią, ale w sumie to po co?
Jakby tak.
Był taki czas, że wszyscy czekali na kolejną część Gladiatora, mimo tego, że ten film się absolutnie nie nadaje do, wydaje mi się, produkowania sequeli.
Tak, klasyczny motyw pod tytułem zabijamy głównego bohatera tak, raczej jest definitywnym nie, jeśli chodzi o sequel.
Tak, chyba, że chcemy pójść w klasyczną sytuację, gdzie zabijamy głównego bohatera, a w sequelu pojawia się inny główny bohater. I wszyscy mówią, no ale ten pierwszy główny bohater był dużo lepszy od tego nowego głównego bohatera, więc nie wiem, po co to zrobiliście i czy mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją. Być może mamy, ale zanim. Muszę powiedzieć, że dla mnie to był wyjątkowo trudny seans, bo Gladiator jest jednym z tych filmów, nie tylko dla mnie, oczywiście dla całej masy ludzi, ale dla mnie osobiście też wyjątkowy, ponieważ nie widziałem go w kinie. Natomiast jest to film, który mi się absolutnie jednoznacznie kojarzy z rewolucją technologiczną, bo jest to jeden z tych filmów, które jako pierwsze oglądałem na DVD, co w domowych warunkach było skokiem jakościowym gigantycznym, zwłaszcza jeśli połączyło się to z prawdziwymi głośnikami i był to chyba jeden z pierwszych filmów w ogóle, które widziałem w domu, w systemie dźwiękowym 5.1 i rozerwało to moją czaszkę na strzępy.
Tak, ja pamiętam, że jak tylko miałeś coraz lepsze głośniki, to co otwierającą scenę Gladiatora.
Dokładnie tak, to jest zawsze był mój test nowego tak, systemu kinowego, który ustalał standard, czy się nadaje, czy nie. Więc choćby z tego powodu do pierwszego Gladiatora mam sentyment gigantyczny.
Bardzo słusznie, bo pierwszy Gladiator filmem wielkim jest, niezależnie od tego, czy się lubi film o gladiatorach, czy nie.
Tak, łącznie z tym, że posiadam na DVD, nie wiem, czy to w ogóle wyszło potem na Blu-rayu, Gladiatora w wersji rozszerzonej, który bardzo mi się podoba, fakt, że Ridley Scott pojawia się przed seansem, żeby powiedzieć, To nie jest wersja reżyserska, bo mi się bardziej podoba ta wersja, którą zrobiliśmy do kina, ale producenci mi kazali dołożyć te sceny, które usunąłem, bo musieliśmy zrobić to DVD. Dokładnie tak to ujął.
Pan Ridley.
Bawcie się dobrze z tym swoim takim smutnym, złym spojrzeniem, sfrustrowanym. Tak, jak to tylko Ridley Scott potrafi.
Ja bym jakby miał wielkie... Gdyby w jakimś innym świecie dane było mi, wiesz, spożywać towarzyski alkohol z tuzami świata popkultury, to bałbym się pójść na piwo tak, z Ridleyem Scottem.
Podejść do Ridleya Scotta myślę, że byłoby ciężko. Ale no, Skubaniec robił filmy dobre do bardzo dobrych, do wybitnych i właśnie Gladiator jest jednym z tych filmów wybitnych i dla naszego pokolenia jest chyba takim złotym standardem, jeśli chodzi o epickie kino historyczne albo pseudohistoryczne.
Absolutnie. Ja też bardzo sobie cenię Gladiatora i też nie widziałem go w kinie i też to był seans domowy, a że mój tata
zawsze miał duże głośniki.
Zawsze miał duże głośniki, dokładnie. To też był jakby moment na o, głośniej, ale sąsiedzi, głośniej. Więc pełna zgoda. Mamy taki teraz, Hubert, czasookres w popkulturze, gdzie, może przesadzam, ale bardziej niż mniej polega się na a. kontynuacjach, b. sile nostalgii i na przeróżnych powrotach. Są to przypadki ekstremalne, tak jak w przypadku omawianego w podcaście Top Guna 2, znanego jako Maverick, czyli sequel po 36 latach. Teraz Beetlejuice czekał się sequela Beetlejuice. Też po 36 latach, co
tak,
ciekawe.
Starzy reżyserzy Hollywood są ekshumowani, żeby zrobić epickie kino jak za dawnych czasów.
Wyciągnijcie Tima Burtona z zamrażarki, tak? Zdejmijcie pajęczynę, którą sam se tam nałożył i każcie mu zrobić ten sam film raz jeszcze. Więc Gladiator tylko 24 lata, więc poprawił Hubert nasz osobisty wynik tworzenia sequela o 4 i wyszedł. I tak jak generalnie, jak zwykle w przypadku takich dużych filmów, mam wrażenie, że w internecie te pierwsze relacje, opinie, recenzje się ścierają dwa obozy, czyli jedni mówią, nie ma szans, Ridley Scott już nie umie robić filmów, w ogóle dajcie spokój. Od czasu tego tam adwokata, czy co to było, nie pamiętam, ale gdzie Cameron Diaz uprawia seks z samochodem i filmu, który ty widziałeś, czyli House of Gucky, który był... Nie? To jest najgorszy film Ridleya Scotta. A drudzy mówią, Jezu, jaki super, wow, jest dużo lepszy niż się spodziewałem. Ridley Scott dalej to ma. To jest to samo, co przeżyłem 24 lata temu, tylko na nowo. I jak zwykle prawda jest po środku, bo i tak, i nie.
Ale w sumie tego samego zdania mogą też krytycy użyć, to jest to samo, co 24 lata temu.
No dokładnie, bo to jest film, tak jakbyśmy mieli, jak to zwykle w podcaście Hammerzeit, przejść na chwilę do końca, to moim zdaniem jest lepszy niż powinien być, ale absolutnie nie jest lepszy niż część pierwsza. Znaczy, nie ma takiej możliwości.
To by był jakiś absolutny fenomen, gdyby udało mu się w jakimkolwiek aspekcie przebić część pierwszą. Tutaj można się ewentualnie spierać, czy pod względem widowiskowości jest lepiej, czy jest gorzej, bo jednak widowiskowość została podniesiona choćby z racji z tego, że no możliwości są dużo większe i pewne rzeczy, które Ridley Scott miał już w zamyśle dla pierwszego Gladiatora, ale nie starczyło czasu, pieniędzy czy woli producenckiej, żeby na przykład
albo bitwy, pikseli, Hubert.
Żeby na przykład bitwy morskie wewnątrz Koloseum odwzorować, to tutaj wreszcie się udało, a ponieważ minęły 24 lata, to mówi, a dorzucę sobie jeszcze rekiny, że tak dla jaj sobie zrobię, że będą rekiny pływać.
With freaking lasers.
Tak, nie wiem, czy Ridley Scott miał w tych po pierwszych założeniach do pierwszego Gladiatora też już od razu pomysł na zmutowane kosmiczne małpopsy, ale...
To były łyse pawiany w ogóle.
Tak, ale wiesz, w ostatnich latach, jak dobrze wiemy, technologia generowania komputerowych małp poszła bardzo do przodu, w związku z tym nastał ten moment, że wreszcie mógł swoje marzenie sprzed lat spełnić i tak też zrobił. Czy to wyszło temu filmowi na dobre? Też się można spierać, bo z jednej strony jest to już przekroczona granica troszkę absurdu.
Tak, tak, czyli nawet krótko mówiąc, nie uczcie się historii seansu Gladiatora.
Tak, no tutaj myślę, że już w przypadku pierwszego Gladiatora można było mieć spore wątpliwości co do precyzji historycznej, w tym nawet nie udajemy, że jesteśmy blisko prawdziwej historii, ale jednak trzymamy się przynajmniej w tym takim wyimaginowanym Imperium Rzymskim, a takim mocno bym powiedział wyobrażenie Imperium Rzymskiego w głowie standardowego, popkulturowego świra.
Tak, zdecydowanie. Drodzy Państwo, jako że nagrywamy ten odcinek ponad tydzień po tym, jak film wszedł na ekrany kin, to jest szansa, że Wy już ten film widzieliście, bo to jednak jest film, który jakieś tam rekordy już pomalutku sobie bije, czyli o, zarabiam, o, pokonałem Aliena ostatniego, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Więc pan Ridley Scott na pewno może być zadowolony jako twórca kasowego hitu. I spoilery nie będą wam straszne, a spoilery będą oczywiście, a także wiedzcie, że my zrobiliśmy to tak jak trzeba, czyli poszliśmy do IMAX-a, żeby było dużo, żeby było głośno. I nawet okazało się, że nie było zbyt wielu szeleszcząco mlaszczących gości, a tych dwóch typów, co jadło, to nie wiem, co oni jedli, bułki czy wafelki.
Oni mieli tam wszystko, oni rogale świętomarcińskie tak, wyciągali z tego, potem jakieś...
Ale chyba zjedli je jakby szybko.
Znaczy,
nie?
Takie mieli wrzuty tylko tak na zasadzie, jemy i potem pół godziny przerwy, jemy, więc nie najgorzej.
Dobrze, więc jakby warunki były no, może nie optymalne, ale tak bliskie optymalizmu.
Jak może być tak, na pełnej sali IMAX-owej. Tak.
W premierowy weekend.
Gdyż to
była sobota, mili Państwo, więc obejrzeliśmy, Wy obejrzeliście też i macie swoje zdanie i teraz je zderzycie z naszym. Ja zrobiłem notatki, opowiedziałem Hubertowi, że po tygodniu nie będziesz nic pamiętał.
I ja właśnie to potraktowałem jako challenge, to znaczy ty zrobiłeś notatki, a ja mówię, zobaczę, czy ten film znika, tak jak filmy zupełnie nieznaczące znikają po dwóch dniach od ich obejrzenia, czy jednak coś mi z niego w pamięci zostanie
bardzo dobry, poddamy to
próbie.
Bardzo dobry challenge, akceptuję go. Ja wiedziałem, że coś zapamiętam, szczególnie, że zgodnie z tradycją, którą sam sobie zbudowałem, czyli poczytałem sobie o filmie, poczytałem sobie opinie ludzi, jeden, drugi wywiad, obejrzałem oczywiście kilka materiałów promocyjnych, gdzie i Pedro, i Paul są tacy wspaniali, oni tak się lubią i tak rozmawiają o tym kinie, ale też o sobie i w ogóle są ekstra i wszyscy ich kochają.
Oni są takim przykładem współczesnego gwiazdora kina akcji, który jest bardziej osadzony w rzeczywistości, a przynajmniej takie sprawia wrażenie.
Nie. Tak, szczególnie, że żaden tak naprawdę nie jest gwiazdorem kina akcji, bo Paul Mescal to ma A, serial, B, dwa filmy, gdzie w jednym ma córkę, a w drugim ma kochanka męskiego i ma podobno doskonale przyjętą sztukę.
Doskonale to ma wyrzeźbione buły.
Dążę do tego, Hubert. Poza tym wszyscy wiemy, co w trzonkach czeka was, drodzy słuchacze, za kilka miesięcy. Te buły to sobie wyrzeźbił na potrzeby tramwaju zwanego pożądaniem i ze sceny go wzięli, skauci go wyhaczyli i mówią, mamy go. Bo podobno jak zdjął koszulkę, to kobietom nie udawało się powstrzymać takiego albo jakby zrozumiałe zupełnie. Więc on jest raczej...
A jeszcze nie był specjalnie spocony ani ubłocony. No ja
właśnie, a teraz... Witamy w heteroseksualnym podcaście Hammerzeit. To on jest raczej indie chłopcem. Z kolei Pedro Pascal cokolwiek zrobi, to wszyscy go kochają, bo on jest taki sympatyczny, taki rodzinny, taki przyjacielski w ogóle. Ale też klasycznego takiego kina akcji to dotknął, bym powiedział, niewiele. Mam na myśli, wiesz, taki blockbusteryzm. Bo na przykład z Denzelem zagrał w Equalizer 2, tak, o którym mówiliśmy przy
ale
okazji
trylogii. Ale tam
był bardziej
cwanym kolegą niż
twardzielem. Tam był cwanym kolegą, a potem się okazało, że bad guyem, więc jeżeli ktoś nie widział filmu bez litości, to się nazywa, Bez litości 2, to właśnie mu zaspoilowaliśmy, że Pedro Pascal jest bad guyem.
Ale to
filmie.
Był najsłabszy Equalizer ze wszystkich, więc...
Zdecydowanie. Pełna zgoda. A tak to wiem, jakby Gay for Oberyn, czyli Pedro Pascal i Gra o Tron, która go wyrzuciła w stratosferę, przy okazji Narcos, a tak to chyba Wonder Woman...
No w Last of Us był takim, jest twardzielem.
Jest twardzielem,
Joel
tak.
Jest twardzielem.
Tak, ale to jest, wiesz, to jest dramat, który jest o zombiakach, a nie jest kino akcji, a kino akcji, ale też takie komiksowe, no to jest, jak wiemy, Wonder Woman 2, która no, nie jest tam, filmem dobrym.
Ale tam też jest umysłowym bad guyem,
ale
nie
jest
fizycznym.
Umysłowym bad guyem. Tak, dokładnie, więc tutaj po raz pierwszy jest jakby tak, że tam... tym pociacha, tym mieczem trochę, podowodzi tą armią.
I ma te zbroje i
ma te zbroje i to wszystko,
jest
tak.
Jest niepokonany na arenie.
Tak, dokładnie, więc jakby to są bardzo nieoczywiste wybory, jeżeli myślimy o takim kanonie bohatera kina akcji, ale z drugiej strony są super oczywiste, jeżeli mówimy o kogo ludzie kochają teraz, żeby oglądać na ekranie w jakiejkolwiek formie.
Poza tym nie oszukujmy się, żeby zastąpić Russella Crowe w tej roli, To zadanie nie jest proste i wydaje mi się, że to była mądra decyzja, żeby wybrać Paula Mescala, bo to jest wrażliwy twardziel.
O tak.
A tutaj był potrzebny wrażliwy twardziel. Czy mu się udało to zagrać tak, jak ludzie by się spodziewali, to też jest pewnie dyskusyjne, ale zaraz do tego dojdziemy.
Tak, więc mamy tych nieoczywistych jakby gwiazdorów, którzy swoimi twarzami ten film sprzedadzą.
I mamy Denzela, który...
I mamy Denzela, który cokolwiek zrobi, to robi... To jest fascynujące, bo jak wyszedł ten pierwszy fatalny zwiastun z jakimś tam tym plastikowym rapem w tle podłożonym, który przy okazji zdradzał fabułę całego filmu, bo czemu nie, to oprócz tego, że ludzie mówili beznadziejny dobór muzyki, o nie, dlaczego opowiedzieliście mi cały film, to mówią, dlaczego Denzel Washington właśnie wyszedł z Brooklynu i założył togę i jakby nic się nie zmieniło. Togę i kolczyki, tak?
Tak, i świeci białym uzębieniem bardzo intensywnie.
Tak. Więc mówili, nie, ten Denzel jest super, ale on tak nie pasuje, on tak się wyróżnia. Okazuje się tymczasem, że po obejrzeniu filmu większość, myślę, że jest zgodna, że no, Paul Mescal, tak, dał radę, pierwsza duża rola,
ale,
okay,
ale ten Denzel,
Jezu, jak on ciągnie ten film.
Ale to jest ciekawy przypadek, bo ja bym to określił tak, że Denzel tutaj nie błyszczy swoim aktorstwem, nie błyszczy jakąś taką wielką rolą i
on nie jest rozbuchany głębią
postaci, czy tym, że zrozumiał, jak powinien zagrać postać Macrinusa, czy też jak ja wolę mówić Marcinusa, to on tutaj po prostu wyróżnia się w 100%, zwłaszcza na tle pozostałych aktorów, charyzmą. On po prostu w każdej scenie pożera wszystkich innych aktorów na ekranie tym, że ma tą charyzmę, z której Denzel jest znany, a tutaj ona jeszcze została wywindowana na poziom zupełnie inny.
Tak, to się tłumaczy, bo to jest piękne słowo, jest presence, ale to wiesz, to jest jednocześnie, bo to nie jest prezencja, ale to jest do cholery jasnej prezencja i przy okazji obecność.
Jest takie słowo, którego się nauczyłem z filmu Django, Quentina Tarantino, czyli panasz.
Ma panasz, tak. On jest bardzo, bardzo jest obecny na ekranie i pełna zgoda, że on jest takim, wiesz, ciałem niebieskim o dużej sile grawitacji i wzrok widzów i ci aktorzy wszyscy dookoła tak lgną, mimo tego, że on nie jest, oczywiście ambicje wedle fabuły ma bardzo duże, nie jest jeszcze cesarzem, ale jakby nawet dwóch rudych typków lgnie do niego, mimo tego, że to oni niby są władcami, czyli jeden gość, co go nie znam i ten drugi gość, co go wszyscy znają ze Stranger Things.
Tak.
Czyli Joseph Quinn.
Ja bardziej ich określam jako Joseph Quinn i ten typ z syfilisem. Tak?
Bardzo, jakby tak, jakbyś miał uzasadnić, czy tam opisać ich w dwóch słowach, to tak, to jest Joseph Quinn i typ z syfilisem. No i powraca z filmu pierwszego Connie Nielsen, która jest jedną z dwóch kobiecych postaci w tym filmie, z czego pierwsza umiera bardzo szybko, a druga...
Ale umiera w scenie batalistycznej.
Tak.
Ale się chwali.
To się chwali, ale do tego też przejdę, jak będziemy trochę bardziej drążyć tego gladiatora, a propos sexual innuendo, to jak już wydrążymy...
Ale jak dowiesz się z pierwszej części filmu Gladiator, bogate matrony często umawiają się na spotkania z gladiatorami.
A oczywiście, jako bogata matrona...
Tylko
to bym...
tu raczej penetrowanie idzie w drugą stronę raczej, ale...
Anyway, żebyśmy nie zjechali za bardzo, Hubert, na lewą stronę, to Connie Nielsen... Stety, niestety, z jednej strony to, co być może... Nie wiem, pewnie każdy męski widz albo kobieta o skłonnościach powiedziała, kurde, świetnie wygląda Connie Nielsen, mimo tego, że minęły 24 lata.
Znaczy ona ale... wygląda tak, jakby ją wzięli ze starego gladiatora tak. I postawili w nowym gladiatorze.
Z grubsza tak, wiadomo, tu zmarszczka, tam zmarszczka, ale naprawdę... Świetnie wygląda Connie
Szkoda,
Nielsen.
Że się nie przyłożyła do roli za bardzo.
I to była właśnie druga rzecz. Z jednej strony patrzysz na bardzo piękną kobietę, po której nie widać upływu czasu. Świetnie. Ilekolwiek tam czarów filmowych, czy wiesz, kosmetycznych, czy chirurgicznych, nieistotne. Efekt jest. Ale z drugiej strony jakby jej postać też nie została specjalnie zrobiona dobrze w tym filmie, bo jakby jej rolą jest, wiesz, to jest przystawka. To jest przystawka albo do swojego męża. Ona niby jest tym jakby prowodyrem troszeczkę tej
tak, niby ma wszystkim
rebelii
sterować
za przeproszeniem. Ale to nie,
tak,
ja
ale
nie
tego
wierzę
nie
w to.
Nie, nie czuć tego.
Nie ma. I są jakieś babeczki w tle, jak to w Rzymie, ale jakby jeżeli liczycie na sex and violence, to w tym filmie jest tylko violence.
Jest tylko violence.
Nawet nie ma ani pół piersi.
Dlatego przynajmniej pół punktu należy odjąć jeszcze od tak. wyniku końcowego gladiatora. Tak. Natomiast, Filip, jeśli mówimy o postaciach, które są tylko przystawką, a wręcz są tylko czekadełkiem w tym przypadku, to jest tutaj zupełnie niepotrzebnie przywrócona tylko po to, żeby hej, ja też jestem w filmie.
Pan Derek Jacobi.
Derek Jacobi, który pojawia się i mówi, ja wciąż jestem senatorem, udaję, że nie jestem skorumpowany, po czym zostaje zabity przez jakiegoś randomowego typa na arenie i to jest wszystko, co on osiąga w tym filmie. To jest cudowne.
Nie, ale też musiał osiągnąć, mówi, tylko na... On też już jak się przekroczy, wiesz, magiczne 60 lat w Hollywoodzie, to się z grubsza wygląda tak
no
samo.
No tak, no tutaj to już jest syndrom Shona Connery'ego, czyli tak, a przez ostatnie 40 tak. lat kariery wygląda się tak samo. Tak,
tak więc dokładnie. A reszta to są postacie nowe, albo nie nowe, tak jak Paul Mescal, który ma mówić ci widzu, że to jest Lucius, czyli to jest syn Connie Nielsen z pierwszego filmu.
I wielkie zaskoczenie, nie, że on nie, to on to raz, a że dwa, to o nie, Maximus jest moim ojcem tak naprawdę. A przecież plotki w Rzymie mówią, że byłem synem Komodusa.
No, więc mamy tych
bohaterów. Ale bardzo mnie bawi fakt, że mimo tego, że film w fabule swojej ma ukrytą tajemnicę, ej, to jest Lucius, to wszyscy to wiedzieli już od pierwszego zwiastuna. A nawet, nie wiem, czy nawet nie wcześniej.
Ja w ogóle nie wiem, dlaczego miałbym wrażenie, że to było napisane gdzieś.
Tak, to chyba było, bo to z jednej strony...
W drugiej części filmu Gladiator, syn
dokładnie tak.
Maximusa wraca na ścieżkę zemsty, bla,
to
bla,
było
bla,
dla
bla.
Wszystkich oczywiste, a mimo to był w trakcie tego filmu, była z tego budowana tajemnica. U, to jest tak. Jakąś tam nazywało Hano, Honda.
Tak. Hano był tym, wiesz, no-name'em z innego państwa, który nagle, wiesz, wkracza na arenę wielkiej polityki, wojny i w ogóle, ale film starać się udowodnić, że to jest, wiesz, zwrot akcji, porządny twist fabularny, żebyś powiedział, ale nie jest tym, kim się wydawało. Nie, absolutnie nie jest. No jakby okej, okay, jakby ja się nie spodziewałem, że to będzie zwrot akcji, więc to może być dla kogoś wartość dodana, więc nie będę tutaj negował, że ta decyzja została podjęta. Okej, okay, spoko. Inna sprawa, że ten film, kto napisał to ktoś no-name'owy w internecie, jest to dlatego uniwersum kina kostiumowego i wiesz, dramatów wojennych i takich tam, to jest Force Awakens. Jest ten sam film, który widzieliśmy kiedyś, ale pozmienialiśmy na tyle dużo, żeby bez problemu mógł uchodzić za kontynuację. Jednakowoż, drogi widzu, jeśli pójdziesz na ten film, widzu, widzko, osobo widząca, pójdziesz na ten film bez obejrzenia jedynki, co oczywiście byłoby karygodnym błędem, bo Gladiator 1 jest super, to bez problemu się odnajdziesz we wszystkim, szczególnie, że...
Zwłaszcza, że te sceny, które były ważne dla fabuły filmu, są umieszczone w filmie.
Tak, sceny ważne dla filmu są umieszczone w filmie. Po drugie, kilka ważniejszych ujęć z pierwszego Gladiatora zostało schłopione, czyli wzięliśmy, pomalowaliśmy kilka scen z jedynki i walnęliśmy napisy początkowe, łącznie z napisem Gladiator, który mówi ci, że jest podwójne i, czyli druga część, a bardzo ładnie się to logo rozjechało akurat, podobało mi się.
Bardzo ładnie się rozjechało oraz zaskakujące było to, że fajnie się to zbiegało z tym logotypem wytwórni, który był wcześniej, ten malowany, ten Ridley Scottowy zawsze. Jakąś,
Scott Free Pictures.
Tak. Tak. Podobny styl był tej czołówki, bardzo ładna malowana czołówka, ja bardzo lubię takie animowane wstępy.
W ogóle sam fakt, że film ma czołówkę, to dla mnie
i
jest...
że napisy są na początku filmu, a nie na końcu.
Po staremu, to jest bardzo fajne. Nie wszystkie filmy na to zasługują i nie we wszystkich filmach ma to sens, ale to od razu ci mówię, że to jest trochę kino starej próby. Takiego, wiesz, to też nie możemy mówić tu o nie wiadomo jakiej starej próbie, bo to 20 lat z hakiem.
Ćwierć wieku temu to było, to jest stara próba.
Zamknij mordę. To od samego początku mówi ci reżyser i wszystko ci mówi, że to jest film, który A, już kiedyś widziałeś, który macie trochę przetransportować w te dawne czasy, B, jeżeli nie widziałeś tego filmu 20 lat temu, to zobaczysz go teraz i niczego nie stracisz, więc to jest takie przebudzenie mocy z całym jakby bagażem, który jest z tym niesiony. Pierwszy jest taki, że nic cię nie zaskoczy, nawet jeśli oglądasz to i myślisz, że a, może będzie coś, no i były tam jakieś takie próby, że tutaj coś tam, teges, śmeges, spróbujemy zrobić, żeby było nowe. Nie, to jest ten sam film, tylko nakręcony, wiesz, inną kamerą i ma więcej efektów.
I 11 innymi kamerami.
Dobrze, tak. I wszystkie są eksperymentalne prawdopodobnie.
Tak, Ridley Scott mówił, że wszystkie te ujęcia w Koloseum to kręcili na 11 kamer jednocześnie.
My jako wybitni filmowcy kręcimy na jedną kamerę, ale na 3 obiektywy.
Dokładnie tak. I na 3 powtórzenia, bo potrzebne są 3
dobrze,
ujęcia.
Dobrze, ale tak jak zwykle w podcaście, bo jesteśmy więcej pół godziny w filmie, Tymczasem powiedz Państwu, o co chodzi w dwójce. Po co ona jest, co ona chce opowiedzieć?
Ona chce opowiedzieć to samo, co ty już powiedziałeś, czyli to samo, co Przebudzenie Mocy, czyli Maximus ocalił Rzym, ale niestety 10 lat później już wszystko jest nieważne, bo znowu wszystko, co złe, wróciło.
Somehow the bad emperor returned.
Tak, dokładnie. I teraz nawet tak wróciło, że mamy nie jednego, tylko mamy dwóch złych cesarzy, którzy swoją bezwzględnością i brutalnością zastraszają cały Rzym, który jest już na granicy upadku, a oni sobie nic z tego nie robią, ale nie wiemy, jak doszli do władzy, nie wiemy, jak to się wszystko potoczyło, mamy takie tylko skrawki informacji na zasadzie, no, był ten pomysł i Maximus i się lud na chwilę poderwał, ale jak zwykle nic z tego nie wyszło, więc teraz mamy znowu złego cesarza, a właściwie dwóch złych cesarzy i mamy znowu Imperium, które myśli tylko o tym, żeby zdobywać kolejne tereny i mamy scenę odtworzoną z pierwszego Gladiatora na samym początku, ale od drugiej strony jakby. To znaczy, tak jak w pierwszym Gladiatorze podążaliśmy za Maximusem, który był
armią,
rzymskim generałem i walczył z dzikimi germańskimi plemionami.
Barbarzyńcy.
Tak, to tutaj widzimy najazd, a właściwie napływ.
Napływ.
Napływ rzymski od strony tychże barbarzyńców, tym razem w Numibii.
Tak. Namibia to jest po naszemu.
Tak, i pierwszą osobą, którą widzimy w afrykańskim państwie jest
Irlandczyk.
Jest Irlandczyk, który przebiera ziarna w koszu z żytem.
Jeśli ręka wojownika nie dotknie plonów ziemskich, nie jest to gladiator.
Tak, więc poznajemy postać, od razu wiemy, że nie pasuje do tego miejsca, ale że jest tam z jakiegoś powodu. Na szczęście po scenie batalistycznej wszystko nam zostaje wyjaśnione, to znaczy... Pamiętam, kiedy przybyłeś do nas jako mały chłopiec i nauczyliśmy cię wszystkiego, co potrafimy i stałeś się fantastycznym żołnierzem. Koniec. To mnie strasznie w tym filmie w ogóle irytowało, że w pierwszym Gladiatorze to, że Maximus jest takim wymiataczem, jest uzasadnione w 100%. Jest rzymskim generałem, tak. Jest, wiesz, rzymskim panem wołodyjowskim, to znaczy jest
kumplem,
legendą.
Kumplem,
tak?
Cesarza.
Jest legendą, która, wiesz, przeszedł niejedną wojnę, w związku z tym wie, na czym polega sztuka wojenna i na czym polega walka wręcz i nie tylko. A tutaj mamy typa, który zbiera żyto i jak czasem ktoś nas zaatakuje, to trochę powalczy, a okazuje się, że jest również geniuszem taktycznym, bo dostał to w genach po Maximusie prawdopodobnie.
Tak, to jest krótko mówiąc, kapitan Straży Sąsiedzkiej, który akurat jak bandziori przejeżdżają przez okolice, to on mówi, chłopaki, idziemy na mury, będziemy rzucać w nich kamieniami. Pojechali, tak. Okej, wracam do żyta.
Więc to tutaj był taki pierwszy mój zgrzyt. Na zasadzie nie zostało mi wystarczająco uzasadnione, że on jest wymiataczem. Mhm. To już dużo lepiej ustawili Pedro Pascala, bo pokazali go w tej pierwszej batalistycznej scenie, że on jest generałem, ale nie generałem, który siedzi na tyłach i wydaje rozkazy, tylko jak widzi, że coś się dzieje,
Maximus.
To jest na pierwszej linii. I w związku z tym mówię, kurczę, ale to byłby świetny twist, gdyby mimo tych wszystkich oszukańczych trailerów okazało się, że to jest film,
Pedro jest gladiatorem,
który podąża bardziej za historią Pedro Pascala niż za historią Paula Mescala, a on tam jest, rzeczywiście jest tym Lucjuszem, ale to jest wątek poboczny. Yes. Byłbym dużo bardziej zadowolony prawdopodobnie z tego filmu, gdyby zdecydowali się pójść
bardzo, bardzo
w tę
dobra
stronę.
Koncepcja, nie
zwłaszcza,
pomyślałem
że to,
o tym.
Zwłaszcza, że to może byłoby to odtworzenie tej pierwszej historii, ale w takiej w tej koncepcji bardziej jest, mamy od samego początku zły Rzym i mamy generała, który niby służy temu Rzymowi, ale się z tym nie zgadza.
Tak. Jest ten motyw, czyli że nie zgadza się z tym, bo on jest częścią tej rebelii, czego się dowiadujemy w połowie filmu mniej więcej.
Ale okazał się zaskakująco mało istotny. Tak,
tak,
naprawdę.
Postać Pedro Pascala, czy generał Acacius, to jest mniej istotna postać, niż by ci sugerowały wszystkie, absolutnie wszystkie promocyjne materiały tego filmu. Tym niemniej ten koncept bardzo mi się podoba, ale jakby podążając tym tokiem myśli, czyli że Paul Mescal, jego Hanno, jego jeszcze nie gladiator, nie został wprowadzony jako właśnie wymiatacz taki porządny, czyli my musimy uwierzyć, że on jest wymiataczem, bo tak nam mówi film, ale nie widzieliśmy zbyt wielu sytuacji, kiedy on może to udowodnić. To z drugiej strony mamy znowu to samo, czyli motyw pod tytułem, o nie, zabili mi rodzinę. W tym wypadku rodziną jest piękna, wojownicza, lokalna żona, która jest czułą namiestniczką ogniska domowego, ale jak trzeba zakłada zbroję i szyje z łuku, więc jest twardzielką, super ekstra. Ale w przeciwieństwie do żony Maximusa i jego syna, którzy zostali zamordowani w sytuacji niewojennej, to jego żona zabiła 40 Rzymian, po czym dostała szczał i umarła w bitwie.
Tak.
Więc to, że on jakby jest teraz, zabije generała, bo on powiedział, strzelaj do niej, nawet tak. Nie on ją zabił, tylko generał musi powiedzieć, tam jest kobieta, która zabija moich żołnierzy, więc weź ją zabij.
No tak, fakt, że ona ginie w tej bitwie, a nie jest po prostu ze względów stricte politycznych niewinną ofiarą złego jakiegoś Rzymianina, sprawia, że jego cała ta zemsta jest dużo mniej uzasadniona.
Jest uzasadniona, bo jakby mi, wiesz, zabili żonę, to ja bym chciał się zemścić, ale to jest jakby to nie zasługuje na bycie wywindowanym do głównego motoru napędowego fabuły.
Poza tym w pierwszym Gladiatorze było to wszystko pięknie połączone. Jego rodzina została zamordowana, ponieważ był spisek Komodusa przeciwko Markowi Aureliuszowi. Tak. I w związku z tym to, że on jednocześnie stał się zbawcą Rzymu i miał zemstę za śmierć swojej żony i dziecka, Wszystko się pięknie połączyło. A tutaj te dwa wątki, ten drugi wątek jest taki trochę przez przypadek. No dobra, jak już przyjechałem do tego Rzymu, żeby się zemścić na tym generale, to ten Rzym też uratuje, niech będzie.
Tak, dokładnie. I tutaj to jest drugi minus fabularny, czyli jakby te podwaliny podłożone pod tą wielką epicką historię, która ma być bardzo osobista, bo podążamy za tym, wiesz, zwykłym człowiekiem z ludu, nie? Facetem, który reprezentuje ulicę i chce wywalczyć coś w Warszawie. To nie pykło, ale z kolei położenie podwalin na papierze, w teorii, w tym takim świecie, kiedy naszkicujemy tą historię na początku, a potem zrobimy z niej scenariusz, czyli konflikt pod tytułem nienawidzę generała Rzymskiego, bo on jest jakby twarzą porażki mojej osobistej jako obrońcy rodziny i wioski i w ogóle, i że chcę go zabić. Ale on skrycie też jest przeciwko Rzymowi, to jest super, to jest zajebiste. Ale też, kurde, to nie wybrzmiewa aż tak fajnie, jak ja bym chciał. Z bardzo tej prostej przyczyny, że ja nie poczułem aż takiej emocji. Oglądając to, mówię, o ten twist, mówię, o jednak jest Pedro, nie jest oczywistym złym gościem. Szczególnie, że w wspomnianym już wcześniej Equalizerze 2, ja też tak go do końca nie kupiłem jako złego faceta, mimo tego, że miał ogolony zarost. Kiedy Pedro ma ogolony ryjec, jest zły. Po pierwsze, ten NCIS sprzed 30 lat, gdzie grał jakiegoś satanistę, co wszyscy wyciągnęli, jak stał się znany, miał ogolony ryj. Wonder Woman, kiedy był tym typem, ogolony ryj. Equalizer 2, zły gość, ogolony ryj. Jak ma zarost, jesteście bezpieczni, widzowie. Pedro Pascal
będzie dobry.
Więc w przypadku Gladiatora 2, zaskoczenie, okazuje się, że Pedro jest dobry.
Problem jest taki, że kiedy się oskakuje, okazuje, że jest dobry i tłumaczy, ja tak naprawdę jestem dobry, to umiera, ale nie umiera w sposób, który jest dla tego wątku istotny. Znaczy on umiera, bo go zabijają z zewnątrz. Gdyby oni to zbudowali może w taki sposób, że on się dowiaduje trochę wcześniej, że jest dobry Pedro Pascal i wtedy dopiero mają pojedynek i w ramach tego pojedynku już w sposób dramatyczny i zamierzony wie, że będzie musiał go zabić z jakiegoś powodu, wiedząc już, że on jest po dobrej stronie konfliktu, to by może lepiej zadziałało.
Bo Hanno, czyli Lucius, czyli Paul Mescal, odpuszcza sytuację mordu, sprzeciwiając się cesarzowi, który mówi, zabij Pedro, nie chcemy go zabijać. Ale tak się składa, że mamy 40 łuczników naokoło, więc możemy zrobić jeża z Erlenwaldu.
Jeżyka na szafkę, tak.
Z tegoż tu oto Pedro. W związku z czym to Rzym zabija Pedro. Jakby wiesz, tu jest jakiś taki symbolizm w tym wszystkim, że by chciał...
Rzym zabija swojego bohatera, to nie wybrzmiewa.
No ale dokładnie, tu jest problem, że na papierze te pomysły są bardzo fajne. Niektóre są zrealizowane lepiej w tym filmie, inne są zrealizowane gorzej, inne po prostu są, ale w ogóle nic nie robią. Ale ten emocjonalny ładunek, który widz ma poczuć w trakcie oglądania tego wszystkiego, on jest taki na pół gwizdka.
Zastanawiam się, czy gdyby naprawdę zrezygnować z zmutowanych goryli i udawanych rekinów, to czy mimo wszystko nie byłoby to odczuwalne dużo bardziej, bo ten zawieszenie niewiary by było dużo większe.
Może tak. To jest
Bo jednak oglądając te zmutowane goryle masz takie, no dobra, oglądam głupie widowisko jednak, nie?
Tak.
I te emocje gdzieś się rozmywają. A gdyby jednak zostali bardziej przy ziemi, to prawdopodobnie...
blockbuster, a więcej jednak opowieść o ludziach.
Tak, to prawdopodobnie byłoby to skuteczniejsze wtedy.
Bardzo możliwe. Tutaj myślałem, że zostawię to na koniec, ale to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć to, że jedna z moich notatek, które sobie poczyniłem, to jest taka, no, pierwsza notatka, którą zapisałem, to jest taka, że przy całej mojej sympatii dla tego filmu, bo to jest niezły Gladiator. Tylko, że to nie jest Gladiator.
Właśnie,
taki, wiesz,
no, to jest niezły film, ale to jest niewystarczająco dobry Gladiator.
Tak, dokładnie. To jest niezły film, ale nie jest wystarczająco dobry Gladiator. No ale oczywiście jeszcze trochę filmu nam zostało do omówienia. To, co chcę teraz powiedzieć, i pierwsza notatka w moim wirtualnym notatniczku jest taka, że jak dużo ciekawszym, nie wiem czy lepszym, ale dużo ciekawszym filmem byłby ten Gladiator zrealizowany według wyciekniętego w internet scenariusza autorstwa Nicka Cave'a. To jest trivia, które było popularne kilka lat temu w internecie, kiedy się mówiło, że o co z tym Gladiatorem, a wiecie, że... Więc może państwo wiedzą, może państwo nie wiedzą. Jeśli nie wiedzą, to my wam mówimy teraz, że w momencie, kiedy Gladiator 2 był realnym zadaniem dla filmowców, czyli zarobił tyle pieniędzy ten pierwszy film, że musimy zrobić dwójkę, ale Maximus umarł. Zróbmy coś, wymyślimy coś. Że był,
znaczy uznali, że musi powstać sequel, tak, ale że musi on także mieć Russella Crowe'a, tak, bo znaczy, inaczej się nie sprawdzi.
Były dwie opcje. Pierwszą opcją był jeden ze scenarzystów oryginalnego Gladiatora miał pomysł, żeby był Lucius głównym bohaterem i że to miał być koncept filmu drugiego, ale na tyle szybko po premierze jedynki te pomysły się pojawiły, że Russell mówi, ale ja chcę być w tym filmie, ale ty nie żyjesz.
Trudno.
Poradzimy sobie, więc Russell, który jest osobistym, prywatnym kolegą Nicka Cave'a, mówi: Niku, napisz mi scenariusz. Nick Cave napisał do tej pory, czyli w tym 2002 roku, jeden scenariusz, ale mówi: pewnie, a czemu nie, jestem znanym artystą, to mogę wszystko.
Ale powiedział: ale Russell, ty umarłeś w filmie, a on mówi: work around it.
Dokładnie, więc drodzy państwo, jeśli nie wiecie, film Gladiator 2 według pomysłu Nicka Cave'a miał się skupiać na Maximusie, nieżyjącym Maximusie, który w otwarciu filmu budzi się gdzieś, jest zdezorientowany, nie wiadomo co się dzieje, przy czym okazuje się, że aha, jest w zaświatach, ale nie jest to Elysium, gdzie może spotkać swoją żonę i swojego syna, nie ma słońca, tylko leje deszcz.
Tylko jest w czyśćcu rzymskim.
Syf i gnój jest w czyśćcu rzymskim. I dostaje misję, co jest w ogóle ekstremalnie fascynujące. Dlaczego to byłby ciekawszy film? Właśnie dlatego. Dostaje misję od bogów rzymskich, którzy też są w tym samym czyśćcu, because why not, że jeden z tych bogów, i podobno Nick Cave pomylił mitologię, bo wsadził greckiego boga Hefajstosa do rzymskiego panteonu. On zaczyna namawiać wszystkich ludzi i on jakby jest najpotężniejszym z tych wszystkich. Musisz go zabić. Zabij Hefajstosa, to wtedy my, bogowie, odzyskamy swoje moce, pozwolimy ci pójść do żony i syna. O, zajebiście, idę. I nagle jest twist pod tytułem: nie, nie, tak naprawdę to ci Rzymianie pod wodzą tego złego boga, oni chcą wyplenić chrześcijan, którzy rosną w siłę, więc ty musisz obronić chrześcijaństwo, więc jest starcie religii. I przez to, że w którymś momencie filmu Maximus podejmuje decyzję w Koloseum, że będą się trzaskać nie chrześcijanie z chrześcijanami, że wybiera przemoc. Z jakiego filmu to jest I Choose Violence? To jest było niedawno. A wiem, Black Adam, przepraszam, bardzo niedobry film, ale kto będzie go czy... Nie, to nie było I Choose Violence, ale kto będzie go uczył przemocy, tak było.
Ale gdzieś było I Choose Violence.
Ale było, nie? Teraz będzie się zastanawiał. Dobrze, w końcu to z filmu Black Adam, który nie jest dobrym filmem, jedyny dobry tekst, czyli kto będzie uczył twojego syna przemocy, skoro nie ma ojca. Przez to, że Maximus wybiera przemoc, żeby rozwiązać ten konflikt potężny, skazuje ludzkość na zatracenie się w nieskończonej fali przemocy, wojen, krwi.
Cersei Lannister powiedział I Choose Violence.
Okej, okay, może być. Akceptuję to. Jest to w klimacie kostiumowo kolosealnym, że tak powiem. I finał filmu polega na tym, że Maximus w tej pętli przemocy i wojen wciela się w różnych wojowników w różnych czasach, czyli od czasów starożytnych, tak, przez wszystkie wojny w historii, aż do momentu, kiedy Maximus pracuje w Pentagonie. I tak i ten film jakoś się kończy w którymś momencie, nie wiem, bo ten scenariusz jest cały w internecie, jeżeli chcecie. On ma 100, tam chyba 6 stron. Bez problemu, wystarczy wpisać Gladiator 2 Nick Cave screenplay i dostaniecie cały scenariusz, jeśli macie ochotę go przeczytać. W każdym razie, mając na uwadze to, jak bardzo odklejamy odklejony w 100% od udawanego historycznego widowiska byłby taki sequel, to ta rozrywkowość, którą Ridley Scott w istniejącej dwójce, w tym Gladiatorze 2, którego teraz mamy na ekranach kin, przemyca w postaci z wielkich, łysych pawianów
komputerowego nosorożca.
Komputerowego nosorożca, rekinów i basenów w środku Koloseum i tych namiastek bitew oraz, co ciekawe, pojedynku między 26 a 70-latkiem, tak, do którego przejdziemy zaraz, to ta rozrywkowość, gdyby została podkręcona up to 11, cytując znakomity film Spinal Tap, to prawdopodobnie zdałaby lepszą rozrywkę, bo byśmy się nawet nie skupiali na tym, że o, tu miały być emocje, miało być serce historii wśród ludzi, a nie wśród, wiesz, komputerowo wygenerowanych stworków. A tutaj jest rozkrok i ten rozkrok nie do końca działa, bo tu jest wszystko to, co my lubimy Gladiatora, ale żadna z tych rzeczy, pomijając Denzela, nie dorasta do pięt temu, co widzieliśmy w 2000, chciałem powiedzieć 2000 lat temu, nie, w roku 2000.
Widzieliśmy 2000 lat temu. I was there, Gandalf, I was there 2000 years ago. Zdecydowanie Gladiator 2 stoi w takim rozkroku między zabawnym absurdem, a poważnym kinem historycznym i z tego rozkroku nie za bardzo momentami wie, jak się wydostać, żeby to było przekonujące dla widza. Ale no, trzeba powiedzieć też otwarcie, że jest to pod względem kina epickiego tak zwanego, czyli efektownego kina, jest to bardzo udana produkcja.
Oj, tak.
To znaczy miejsca, które mają być efektowne w tym filmie, są rzeczywiście efektowne. Można się spierać, czy mają sens, czy nie mają sensu i jak bardzo nam ten brak sensu przeszkadza. Natomiast nie można mu odebrać tego, że jest to wyjątkowo efektowny film. Natomiast to też jest taki film po raz kolejny. Dwoistość na scenę, znaczy w scenach, które nie są epickie i nie są wielkimi bitwami na arenie Koloseum albo wielkimi bitwami morsko-miejskimi lub na przedmieściach Rzymu, to wszystkie sceny dialogowe, wszystkie sceny, które mają pchać fabułę do przodu, są, nie wiem, czy to wynika tylko i wyłącznie z porównania skali, ale wydają się tak szalenie skromne, to znaczy to bardzo są takie stonowane. Mamy bardzo proste pokazanie, jedna postać, druga postać, jedna postać, druga
Gadają.
Postać, zbliżenie, 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 jedno ujęcie z daleka, zbliżenie, zbliżenie, dlatego po seansie powiedziałem, Filip, czy ty też miałeś takie wrażenie, że te sceny dialogowe wszystkie były takie bardzo mocno teatralne i to chyba zostało też spotęgowane przez to, że korzystamy z najnowocześniejszej technologii i te kamery rzeczywiście wychwytują już każdy najmniejszy szczegół, w związku z tym miałem momentami wrażenie, że oglądam Denzela Washingtona i aktora towarzyszącego w scenografii, a nie w rzeczywistym pomieszczeniu.
Ciekawe, jaka zasługa jest nakręcenia Gladiatora 1 na taśmie filmowej, w tym odbiorze takiej filmowości,
no moim
takiej epickości,
tak.
Nie? Że tutaj jakby ta cyfra w większości przypadków się sprawdza wyśmienicie, ale nie dziwię się wcale, że w obecnych czasach tak wielu twórców podkreśla, że filmy są nagrywane na taśmę filmową i dopiero potem digitalizowane, tak jak na przykład wspomniany przeze mnie przez chwilę w którymś z poprzednich odcinków film Strange Darling, który był nakręcony na taśmie 35 mm. I to widać, że jest taki miękki, analogowy, a na przykład Robert Eggers, który jest znany ze swoich historyczno-horrorowych klimatów, czyli Latarnia, czyli Northman, czyli The Witch. Teraz
no
będzie robił Nosferatu, który też posiada swoją wersję filmową, 35 mm, czyli film, czyli skoro jest wersja na taśmie nakręcona, ergo, za przeproszeniem, on musiał ten film nakręcić rzeczywiście na taśmie filmowej i dopiero potem go scyfrowić. Więc wszyscy, którzy będą chcieli, my też, obejrzeć Nosferatu w kinie, chyba w grudniu ma premierę, to jest taki bardzo gwiazdkowy film, bo tam jest śnieg pada, to prawdopodobnie obejrzymy wizję reżyserską, taką jaką se zażyczył. Oczywiście my nie obejrzymy tego filmu na taśmie, bo do Polski taka kopia nigdy nie trafi.
Prawdopodobnie najbliżej, bo do Pragi trzeba by się...
Praga albo Londyn, tak. Więc zostaniemy przy IMAX-ie lub ekwiwalencie, w zależności od tego, kto gdzie pokaże, ale sam fakt, że jest to jakiś taki nobilitujący czynnik, że masz film, który jest na taśmie filmowej, więc Ridley Scott, gdyby chciał, to tak myślę, że mógłby pociągnąć za jeden, drugi sznurek i mówi, ja chcę odtworzyć tą magię z roku pańskiego 2000, i zdać tego gladiatora ludziom w takiej samej formie, w jakiej on był robiony wtedy, ale z drugiej strony te 200 bańek budżetu, czy ilekolwiek było, a prawdopodobnie było w okolicach 200.
No jak
200,
na taki film, to 200 to wciąż nie jest budżet.
Nie, to nie
z gumy.
Jest dużo. Tak, to nie jest, wiesz, przypominam, 200 milionów kosztował zarówno Akolita serial, jak i Tajna Inwazja serial.
Jest to niewyobrażalne i nigdy nie będzie przez nas zaakceptowane. No,
to mógłby, ale być może ten budżet by się trochę rozbuchał za bardzo, albo mniej mał byśmy mogli wstawić w związku z tym do gotowego filmu. Więc popieram jakby przedmówcę pana redaktora Huberta, że jest coś takiego w tym filmie, co cię trochę wybija z oglądania. Nie wiem, na ile to jest też zasługa tego, że to jest plus, że ten film jest strasznie namacalny, taki analogowy w sensie tworzenia go. Czyli tak jak oglądaliśmy sobie, zostaliśmy przez chwilę w sali słuchając muzyczki oraz czekając, aż się korek IMAX-owy zluzuje przy wyjściu z sali, jak bardzo, 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 bardzo dużo nazwisk w tym filmie było przyporządkowanych sztuką, rzemiosłu, czyli budowanie dekoracji, czyli fryzury ludzi, fryzury koni, robienie mieczy,
tak, jest to jeden z nielicznych,
stroje i tak dalej.
Jeden tam jest... z nielicznych blockbusterów z ostatnich lat, gdzie liczba nazwisk przy właśnie funkcjach związanych z realnymi, prawdziwymi, namacalnymi efektami na ekranie była równie długa, jak nie dłuższa
niż lista, panowie i pani od VFX-ów.
Tak, czyli... niż VFX-owa lista specjalistów.
Więc to, że to wszystko było tak właśnie zbudowane, ładnie i zrobione, ale nakręcone tymi kamerami, co wszystkie pryszcze, wiesz, wyciągają w 4K albo w 8K, to już od razu, a ja to widzę, nie? Więc tutaj był taki trochę rozjazd między tym, co zrobiliśmy, żeby to było możliwie super, czyli zbudowaliśmy, co się bardzo chwali w dobie ekranów i tworzenia całych dekoracji w komputerze, ale być może był taki minus, że zauważyłeś tutaj tą teatralność,
znaczy,
pewnego
to
rodzaju.
Też nie musiałby być nawet minus, tylko bo to też miało swój urok, to się trochę tak oglądało, jak taki, wiesz, jak serial, jak Klaudiusz, czy coś takiego, to miało też jakiś swój urok, natomiast trochę raziło mnie po prostu to zestawienie między tymi epickimi scenami w Koloseum i potem tymi scenami gadanymi, które były bardzo, bardzo skromne i to wręcz nawet nie kryły się z tym, że są w zupełnie innym stylu kręcone, tak mi się wydaje. Natomiast to, czym ten film powinien stać, to jest aktorstwo, więc chciałbym, żebyśmy teraz przeszli przez wszystkie główne postaci i trochę ocenili. Na przykład Paul Mescal spotyka się z bardzo dużą krytyką w internecie, bo jak wiadomo, w internecie wszyscy nienawidzą wszystkich. Mm-hmm. W związku z tym jest bardzo dużo zarzutów do jego właśnie takiego spokojnego sportretowania postaci, która powinna mieć w sobie ten
taki żar.
Żar i ukryty głęboko gniew, nawet jeśli na zewnątrz jest spokojna. No trochę tak jak to Russell Crowe zrobił, który zachowywał zawsze swój wizerunek dostojny, ale w środku było widać, że ten ogień zemsty się w nim pali. Mm-hmm. Paul Mescal dużo oszczędniej gra emocjami i mówi w sposób nawet taki bardzo spokojny i powolny i stonowany przez cały ten czas, tak. Ale ja muszę przyznać, że mi to się bardzo podobało. Wydało mi się to bardzo realistyczne, w sensie, że to jest tak, jak doświadczona osoba by podeszła do takiego tematu, w sensie do tematu straty i takiego metodycznego próby zemsty.
Że on jakby prawdopodobnie darł japę za kulisami, to znaczy nie pokazywał tego swojego oblicza wśród osób postronnych.
Ja nawet nie wiem, czy on miał gdziekolwiek, miał nie, tylko nie. Jeden wybuch, jak z Connie Nielsen w celi rozmawiał na temat Maximusa. Tak. To był taki jeden moment, gdzie trochę pozwolił sobie na więcej emocji.
True. A tak, ale jakby ja nawet nie mówię tu dosłownie, że wiesz, że gdzieś wykrzyczeć ten swój żal i gniew i wszystko, ale że tak jak powiedziałeś, że to jest rozsądne podejście, czyli że wiesz, muszę się powstrzymywać, żeby ci ludzie zechcieli mnie słuchać, żebym ja doprowadził swoją misję do końca, że to ma sens. Ja nie miałem takiego rozjazdu, nawet miałem takie wrażenie w momencie, kiedy on miał to swoje powiedzonko, że where death is, we are not, where we are, death is not. To jest zresztą jakiś tam parafraza cytatu z czegoś. Oczywiście nie mam pojęcia z czego, przeczytałem i zapomniałem. Ale jest to antyczne i prawdziwe.
Jest to antyczne i prawdziwe, podobnie jak antyczne i prawdziwe jest prawdopodobnie ten wiersz, który zacytował. Tak. W tej scenie, której trochę mi żal, bo ona prawdopodobnie miała być odpowiednikiem sceny, która jest niepodrabialna absolutnie, czyli kiedy Maximus zdejmuje hełm i mówi my name is Maximus Decimus Meridius. I tutaj ta recytacja wiersza miała trochę odtworzyć te same emocje, zresztą Imperator był zszokowany.
O mój Boże, tak.
On mówi wierszem. Natomiast nie było to po raz kolejny. No, mniejsze emocje niż w Gladiatorze. Tak. Trochę gorzej zagrane niż w Gladiatorze. I myślę, że poza Denzelem, który, tak jak już powiedzieliśmy, bardziej grał charyzmą niż skillami aktorskimi, to wszystkie te role można podsumować ok, ale gorzej niż w jedynce.
Tak, tak.
Absolutnie. Wszystkie dwóch cesarzy było sumarycznie gorsi troszkę niż jeden Komodus.
Oj, tak.
Connie Nielsen była gorsza niż Connie Nielsen w pierwszej części.
Ale to weź przynajmniej przegrała sama ze sobą, tak. Więc tutaj nie ma, wiesz, mowy o żadnym deprecjonowaniu.
Tak, i zasadniczo wszyscy łącznie z panem prowadzącym ceremonię w Koloseum.
MC Hammer łysy.
Biały. Łysy MC Hammer, który był dużo bardziej przesadzoną postacią w tej części niż ten konferencjer z pierwszej części. Na pewno jest jakaś oficjalna rzymska nazwa na tego typa, co przedstawia widowisko. Mistrz ceremonii prawdopodobnie. To też był trochę gorszy, łącznie z takimi właśnie pobocznymi postaciami. Wszystko było trochę gorsze.
Tak, ale właśnie mówię, mimo tego, że było trochę gorsze, to czego nie zdążyłem powiedzieć, to jak nawet on przemawiał, on, czyli Paul Mescal, do swoich ludzi w klatce tuż przed finalną bitwą, to ja nie miałem takiego wrażenia, że to jest jakieś takie, nie wiem, czy nie na miejscu, czy że sztuczne, tylko że to jest po prostu inne niż to, co zrobił Russell Crowe w jedynce, gdzie, wiesz, porywał tłumy, wiesz, z otworzeniem powiek szerszym.
Ale tłumy gladiatorów porywał i to było w jedynce pięknie wyjaśnione jednym prostym zdaniem. Ja widziałem ten film wiele razy. Było pięknym jednym zdaniem wyjaśnione, jak oni idą na jedną z tych pierwszych bitew i on pyta, czy ktoś z was był w wojsku, a mówi, tak, służyłem pod tobą gdzieś tam. I jakby to jedno zdanie ci mówi, że ej, wśród tych niewolników jest dużo prawdopodobnie żołnierzy legionistów, którzy trafili tutaj w niewolę z jakiegoś powodu i oni, ponieważ on był taką legendą, znają Maximusa, w związku z tym to, że oni za nim idą potem jako grupa, jest wyjaśnione tym jednym zdaniem.
Tak, no tutaj jakby mamy to wyjaśnione, że bo miał przez chwilę swojego typa z Afryki Paul Mescal przy sobie, on został zjedzony przez pawiana, sorry niestety, ale potem sklepał maskę temu przydupasowi Slave Mastera, czyli Denzela Washingtona. Okej, tam są właśnie takie, że dobra, no ja to kupuję.
I ale to nie miałem takiego za mało, zgrzytu. Za mało, tak.
Nie miałem zgrzytu, nie oglądało mi się tego źle, ale tak, za każdym razem mówię, że to jest dobre, ale gdybym tylko nie widział pierwszego Gladiatora, to by mi się bardziej podobało.
Prawdopodobnie tak, gdyby obejrzeć ten film bez znajomości pierwszego filmu i tylko mając te pojedyncze sceny, które są tam przywoływane, ewentualnie odtwarzane, bo ta scena końcowa z Gladiatora jest tutaj nakręcona na nowo i Connie Nielsen trochę wygląda inaczej, jednak wtedy widać, jest jeden, gdzie można sobie zdać sprawę, a także jest inny Lucjusz, młody, użyty.
Tak.
To rzeczywiście można by się prawdopodobnie dużo bardziej wkręcić w tę historię. Ja jestem ciekawy, bo też nie jestem przekonany, czy ona by zadziałała aż tak, jak reżyser miał nadzieję, że powinna zadziałać. Natomiast na pewno działałaby lepiej, bo tutaj jednak mimo wszystko cały czas, każdą jedną scenę w tym filmie mówisz, ale w tamtym Gladiatorze to jakoś lepiej wyglądało. No albo fajne, ja to lepiej pamiętam
albo,
po prostu.
Dokładnie, albo
chociaż nie wydaje mi się, że to jest opcja, że lepiej że pamiętam, że lepiej wyglądało, bo ten film oglądałem 20 lat temu, oglądałem go 10 lat temu, 5 lat temu i w zeszłym roku. No, i zawsze mi się podobał tak samo.
Tak, chciałem powiedzieć, że jakbyśmy obejrzeli go dzisiaj, teraz po nagraniu podcastu, byśmy się jarali, tak wiemy, co się wydarza.
Dlatego bardzo się cieszę, że nie wpadli na pomysł, żeby zrobić maraton, bo w takiej bezpośredniej konfrontacji pierwszy Gladiator i drugi Gladiator byłoby dużo gorzej.
Ridley Scott przegrałby z Ridleyem Scottem, tak jak Connie Nielsen przegrała z Connie Nielsen. I innym odzwierciedleniem tego jest, proszę pana, soundtrack. Nawet nie pamiętam, kto robił muzykę do dwójki. Możesz to sprawdzić, więc wejdziesz mi zaraz w słowo. Ale i tutaj bez ściemy oraz...
Harry Gregson Williams.
Znam to nazwisko, ale nie powiem ci, do jakich filmów robił muzykę, oprócz tego, że jest to kompozytor, który w Hollywoodzie jest prominentny i na pewno ma co robić. Jedyne momenty, kiedy muzyka w Gladiatorze 2 działa, to jest wtedy, kiedy przywołuje motywy z pierwszego filmu.
Chciałem powiedzieć, że to też jest syndrom filmów Ridleya Scotta i syndrom muzyczny, ale w tym wypadku jest to ciekawe, bo w przypadku drugiego Blade Runnera muzykę robił Hans Zimmer, ale mimo wszystko motyw muzyczny, który najlepiej zadziałał w tym filmie, to jest jak wraca muzyka Vangelisa.
Jest.
I to był... muzyka była dobra w Blade Runnerze 2049.
Tak, bo Hans Zimmer, nawet jak już ustaliliśmy, śpi na organach, to i tak jest super. Tak.
Natomiast w momencie, kiedy pojawia się tradycyjny motyw z pierwszego Blade Runnera, to ja mówię, o, no wreszcie jest Blade Runner, nie? To tutaj to jest też podniesione do potęgi, bo nawet do połowy jakości takiego zapamiętywalności motywów muzycznych Hansa Zimmera soundtrack z nowej części nie dorasta. I tym bardziej, kiedy pojawiają się te momenty muzyczne z oryginalnego soundtracku, to masz na zasadzie, no to jest muzyka z Gladiatora, tak, ale ten tak. Gladiator pierwszy był jednak dużo lepszy od tego drugiego Gladiatora.
Tak, dlatego
muzyka
nie
w tym
wiem,
filmie że... podkreśla fakt, że to jest słabszy film od części pierwszej. To
dlatego
jest
mam wrażenie, że to się pojawiło, nie wiem, ze 3 razy może w ciągu całego filmu, ale jest dokładnie tak, jak mówisz, tak, 100% racji. Jedyny moment, kiedy muzyka z dwójki mi się spodobała, w sensie robiłem tak, o, to były napisy końcowe, bo tam wszedł jakiś taki bardzo perkusyjny, bębnowy motyw, którego oczywiście nie przywołam teraz, ale w trakcie słuchania mówię, o, okej, okay, to było nawet przyzwoite.
Więc doszliśmy do genialnego wniosku, że muzyka była trochę słabsza niż w pierwszej części, tak samo jak cała reszta tego filmu.
Tak.
Inaczej, no, no. Ćwiczenia intelektualne.
Proszę.
Co podobało ci się bardziej w drugim Gladiatorze niż w pierwszym? Jakikolwiek jeden element.
Ja bardzo lubię Pedro Pascala, więc mi się podobało, że on jest w tym filmie, ale to nie, jakby nie da się tego porównać. Nie ma ani jednej takiej sytuacji, bo nawet sam fakt, że teraz technologia jest doskonalsza i możemy pewne rzeczy pokazać lepiej, nie wygrywa z tym, jak ja pamiętam, jak wyglądał Gladiator, jak to wszystko tam działało, że były te, wiesz, dzikie tłumy na polach bitwy, że to Koloseum cyfrowo było odtworzone lepiej niż w młodszym o rok Quo Vadis, co nie jest żadnym zaskoczeniem. I generalnie nie ma ani jednej takiej sytuacji. To, co powiem o Gladiatorze 2 na przykład, to jest to, że tak jak ludzie bardzo narzekają do tej pory, Okej, ale niepotrzebne te zwierzęta wszystkie komputerowe, że pawiany fatalny, nosorożec fatalny. I nosorożec, i pawiany były dużo lepsze niż się spodziewałem, natomiast rekiny nie były najlepsze.
Rekiny nie były
ale
najlepsze.
Ale z kolei motyw z zalaniem Koloseum i bitwą wodną ku uciesze gawiedzi jest umieszczony w scenariuszu Nicka Cave'a, który sobie przejrzałem tuż przed nagraniem tego podcastu.
I też jest w miarę historycznie precyzyjny, tyle że podobno we wcześniejszych czasach tak było, zanim pod Koloseum zbudowali całą tam sieć tuneli i tych kwater dla niewolników i tak dalej, bo wtedy jak były te wszystkie zapadnie i tak dalej, tam żeby mogli spod sceny wyjeżdżać dla innego typu widowisk, no to już wtedy nie zalewali podobno Koloseum, ale podobno zalewali wcześniej, jak nic nie było pod spodem.
Tak, anyway, jakby głębokość tego basenu jest dużo większa w filmie niż jak nie jest zalany. Niemożliwe, że tam było tyle wody. Ale to wszystko jest takie, że o, a to jest lepsze niż się spodziewałem. O, a ta sytuacja jest całkiem fajna.
Znaczy ja pawianów się nie spodziewałem, mimo że pewnie były w trailerze, ale myślałem, że może to jest jakiś tylko wybryk, a nie cała 10-minutowa sekwencja. Tak, jednak wolałem, jak ustalaliśmy, że Gladiator jest twardym gladiatorem, kiedy mordował ludzi, a nie zwierzęta. To tak. Ustalmy, że ta była lepsza.
Wolałbyś, żeby wycięli z filmu pawiany, a nie tą babeczkę, która była kumpelką Denzela Washingtona i grała egipską superbohaterkę w serialu Moon Knight. Tym niemniej ją wycięli.
No widzisz. No? A tymczasem pawiany zostały. Natomiast to, co było moją największą bolączką po obejrzeniu pierwszego hip-hopowego teasera Gladiatora 2, czyli nosorożec, Nosorożec wypadł dużo lepiej niż się spodziewałem. Obawiałem się, że to będzie totalnie przegięta scena, która absolutnie...
Ja miałem, wiesz, jakie miałem skojarzenie, gdy zobaczyłem zwiastunie, mówię o Rocksteady z Wojowniczych Żółwi Ninja.
Dokładnie, a tymczasem ten nosorożec nie był, był wystarczająco pokraczny jak na zwierzę, które miało być w ten sposób sterowane przez tego gladiatora, który nim sterował. Nie był taki super szybki, jak z trailera wynikało, że on tam śmiga po tej arenie. Nie był aż tak komputerowy i nie był przesadnie eksploatowany. Tak. Znaczy w odpowiednim momencie został usunięty ze sceny poprzez małą chmurkę dymu, mimo tego, że nosorożce chyba prawie i tak nic nie widzą, więc jakby nie miało to pewnie większego znaczenia, że on tę chmurkę dymu tam zrobił, jak Batman.
Nawciągał mu do noży drżdży tak? się ten dym.
I nawet nosorożec wzbudził we mnie moment, w którym mówię, o biedny nosorożec sobie połamał.
Biedny,
i...
zupełnie prawdziwy, autentyczny, przywieziony z Afryki nosorożec.
Tak, to trzeba przyznać, że w tym filmie bardzo skutecznie pokazują bezsens znęcania się nad zwierzętami przez starożytnych Rzymian dla rozrywki gawiedzi. Rzeczywiście wszystkie sceny, w których zwierzęta są krzywdzone, mają odpowiedni wydźwięk na zasadzie, o, no, mimo wszystko szkoda tej małpy, no przy ona nie wie, co robi. Nosorożca też szkoda.
Tak.
Rekiny, no jak to? Bo, ale swoją drogą, jak to? Jak oni, w czym oni przywieźli kochane rekiny?
Tak. Jak to? Dokładnie, to jest pytanie. Jak to, te rekiny? Ale Hubert, zanim pięknie podsumujemy film Gladiator...
Nie... Ale poczekaj, bo nie powiedzieliśmy, powiedziałeś, że nie, wrócimy do tego i chciałbym, żebyśmy wrócili do tego.
Do czego powinieneś wrócić?
Do sceny walki 20-letniego kulturysty z 70-letnim senatorem.
No to właśnie do tego dążę, że mówię, że zanim podsumujemy film Gladiator 2 i nie wystawimy mu laurki w postaci dźwięku, to wrócimy do finału filmu, czyli z jednej strony pojedynek młodego, silnego typa z gościem, który żre winogrona cały dzień i dyma facetów i babki prawdopodobnie, bo to jest Rzym starożytny.
Wiadomo.
To z jednej strony to i z drugiej strony prawie starcie armii, drugie, to chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze, ten pojedynek jest totalnie niepotrzebny.
Jest bez sensu.
Jest super zajebiście, wręcz, strasznie niepotrzebny.
I wręcz dużo większą siłę by miała sytuacja, w której Denzel w tej sytuacji byłby absolutnie bezbronny.
Mm-hmm.
I okazałoby się, że wszystkie te jego machinacje i wszystkie te jego knowania i cała ta jego
mają się niczym
gra zakulisowa
siły, wiesz,
dokładnie pokazałoby jego taką zupełnie wrażliwą stronę. A tymczasem...
No tymczasem jest trochę tam fiubździu z mieczem w roli głównej. Niestety Denzel okazuje się być dużo zwinniejszy niż bym oczekiwał od 70-letniego właśnie geniusza taktyki, ale niespecjalnie jednak wojownika. Oczywiście tak, Hanno, czyli Lucius.
Wiesz, w przypadku pierwszego gladiatora
wygrywa. No.
W przypadku pierwszego gladiatora przynajmniej była scena na początku, w której było widać, że Commodus trenuje z trzema żołnierzami i tak, że rzeczywiście radzi sobie wystarczająco dobrze.
A potem była scena, kiedy dźgała Rasena w żebro.
Tak, a następnie zostaje Maximus osłabiony poprzez śmiertelną ranę, więc wiemy, że ten pojedynek może być przynajmniej wyrównany, a i tak nie ma tam momentu, w której Commodus ma jakąkolwiek przewagę nad umierającym Maximusem. Muzeum. I to było piękne w tym,
tak.
A tutaj ta różnica sił jest jeszcze 100 razy większa.
Nie, to jest sytuacja jak z gry komputerowej, kiedy musisz pokonać ostatniego bossa i fabuła ci mówi, że to jest potężny boss, ale jakby logicznie to nie ma sensu.
Aczkolwiek to jest sytuacja podobna do jednej z najlepszych pojedynków finałowych między rywalami, którzy nie powinni nigdy się ze sobą spotkać, czyli z filmu Roadhouse, gdzie ostatecznym bad guyem jest stary biznesmen, który i tak jest w stanie Patryka Swayze skrzywdzić dużo bardziej niż ten jego wynajęty henchman.
Tak, wszystkich odsyłamy do podcastu o filmie Roadhouse z okazji premiery tegorocznej
remake'u. Także Ridley
remake'u.
Scott sięga do najlepszych wzorców,
nie, bardzo
jeśli
dobrze.
Chodzi o kino kopano.
A jeśli mówimy o nawiązaniu do gier, to oczywiście sytuacja, kiedy Lucius Sinus Maximus odkrywa unikatowy zestaw zbroi z Diablo, ukryty w podziemiach Kolosseum, mówi, o! Cały zestaw, będę miał wszystkie statystyki na maksa podpakowane.
Chyba, że okazuje się, że właśnie on obniżył mu te statystyki i dlatego ten ostateczny pojedynek był tak wyrównany.
Bo to był dla klasy paladyn, a nie dla klasy zwykły wojownik.
Nie, po prostu
tak.
Ubrał tylko, bo fajnie wyglądał ten zestaw, ale stacy miał gorsze.
Może tak, może tak. Widzisz, przedłożył look ponad ten, statystyki faktyczne. To jest to, że ten, jakby no było wiadomo, że on wygra i okej, okay, że pan Marcinus, jak powiedziałeś,
aczkolwiek był,
musi szczeznąć.
Aczkolwiek było wciąż zagrożenie, że zostanie śmiertelnie zabity.
Tak, śmiertelnie zabity, zraniony podstępem, wiesz, strzałą puszczoną.
Swoją drogą, pan Marcinus
tak.
Też chyba zgłupiał do reszty, bo fakt, że jego genialny, taktyczny umysł po tym, jak doprowadził do śmierci obu cesarzy, żeby móc samemu przejąć władzę.
Swoją drogą, trzymajmy się.
I ma jedynego swojego wroga.
Dobrze, no okej, okay, to dokończ. No.
Ma jedynego swojego wroga, którym jest pan Hanno.
Mhm.
I on wie, że jedyną osobą, którą pan Hanno ma na tym świecie, jest ta kobieta.
To on ją zabije.
To zabijmy na jego oczach tę kobietę, żeby go wkurzyć bardziej, żeby już nie miał absolutnie żadnego innego wyjścia, niż żeby mnie wykończyć.
O Jezu, no tak, to nie było przemyślane. Ja chciałem powiedzieć, dlaczego kazałem ci trzymać myśl. że w momencie, kiedy obaj cesarze zostali zabici, namiestnik cesarzy, cywilny sługa, który rządzi senatem, został właśnie zabity, to zanim prawowity spadkobierca tronu przejdzie, to tak naprawdę Hubert Małpa jest cesarzem. Bo przecież ten syfiliczny cesarz namaścił na swojego pierwszego zastępcę swoją małpę.
Tak, i czy myślisz...
Dondus.
Tak, więc myślę, a jestem swoją drogą ciekawy, czy to było takie specjalne nawiązanie do cesarza Kaliguli, który tam konia chyba zrobił swoim doradcą głównym czy coś. Prawdopodobnie tak, albo było parafrazą.
Tak.
Więc no tutaj naprawdę na końcówce trochę się ten film nawet w ramach tej swojej jakości wewnętrznej posypał.
Tak, ale to bardzo chcę powiedzieć...
Po raz kolejny, zobacz, jaki byłby fajny twist, gdyby no. zamiast zabijać, jak się ona nazywała?
Który? Marcinus?
Matka...
Connie Nielsen się nazywała matką Luciusa.
Matka Luciusa, zamiast zabijać matkę Luciusa, gdyby tam była jakaś ta scena, że ci pretorianie tam walczą i Denzelowi się trybiki w głowie kręcą i on zamiast zabijać matkę Luciusa, zabija legionistę, który właśnie miał ją zabić i Hanno to widzi i on mówi, to coś...
Będziemy współpracować.
Wiesz, rozumiesz, nie? I potem by mieli jakąś rozmowę w stylu, że mówiłem, że doprowadzę
do trzeciej części dużo lepsza niż cokolwiek teraz się dzieje.
Ciekawiej, może sensowniej. Mm. Nie musiałoby być ostatecznego pojedynku, który absolutnie nie miał żadnego sensu. Bo
chyba, że Denzel miał w kontrakcie zapisane, że on mało robi sequeli.
No kurczę, ale... nawet Kylo Ren w Force Awakens dostał z potężnej kuszy, więc można było bardzo mocno przymrużyć oczy i stwierdzić, no dobra, ona miała szansę z nim powalczyć na tym etapie swojej kariery Jediowej.
Tak.
Tutaj nawet tego nie zrobili. No, on powinien być jakoś śmiertelnie ranny, naprawdę. No.
Dobrze,
i ten lekarz z tymi magicznymi buteleczkami z Diablo powinien go dopiero po tej scenie wyleczyć.
A wiesz, jak powinien go wyleczyć? Powinien wylać mu buteleczkę i ona powinna skwierczyć na tej ranie. On powinien robić...
No dokładnie. Cokolwiek. Tymczasem mamy niestety standardowy hollywoodzki finał pod tytułem Główny dobry musi się tłuc z głównym złym.
Musi go zabić.
Musi być dla widza moment, w którym o nie, a może on jednak przegra z tym podstarzałym mężczyzną.
Nie, na szczęście nie przegrał.
Któremu kondycja powinna się skończyć po przebiegnięciu 2 metrów.
Nie, on na tym koniu powinien się... Jezus, jak on wytrząsł mnie.
On już za szybko tym koniem jechał i już powinien mieć kręgosłup cały i kolana zniszczone od tej jazdy konnej. Więc tutaj był absolutny dramat i także finałowa scena, która w pierwszym Gladiatorze zadziałała fantastycznie, bo oni byli w tym takim antycznym otoczeniu i to była jak tragedia rzymska, czyli czym jest Rzym, jeśli nie potrafimy, bla, 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 i czy warto poświęcić życie jednego człowieka dla Rzymu, i to była taka antyczna tragedia odgrywana na ekranie, to tutaj to wielkie pole bitwy, ci biedni żołnierze, którzy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego się tam znaleźli, bo ktoś im kazał tam przyjść i wszyscy mówią, brawo, tak, słyszałem wszystko, co trochę mi się przypomniał, wiesz, żywot Briana i kazanie
Jezus
na górze.
Mark, ja dążę do tego od 5 minut, żeby powiedzieć w trakcie oglądania filmu, mówię, czekam, aż jakiś żołnierz, wiesz, 600 metrów od tej walki mówi, co on powiedział? Mamy się bić? Mamy się zatrzymać? Co?
Dokładnie tak, żywot Briana i co powiedział?
Tak.
Błogosławieni są.
Ale dokładnie, to jest taki śmiech, że to jest ten sam prawie czas. To jest ten sam prawie czasookres, Hubert, więc to, że ta finałowa scena, kiedy oni bez sensu zupełnie się biją, jest spotęgowana przez Monty Pythonowość tej inscenizacji, gdzie dwie armie stoją, wiesz, w odległości kilkuset metrów od siebie i mówią, co? Pocaj mnie w dupę, tak, a ty mnie w dupę.
Tak, mogli tubę mu dać, jakiś taki, wiesz, antyczny megafon, żeby przynajmniej...
On po prostu mówił do tego generała, którego przysłał z pierścionkiem jego lekarz. I do tego lekarza mówi, obiecałem, że będę żył.
Tak, swoją drogą motyw z pierścieniem też był dosyć mało wiarygodny, to znaczy, po pierwsze, w pierwszym Gladiatorze był też motyw z pierścieniem, tylko tam był, powiedzcie im, że ich generał żyje i że czeka na nich w Rzymie. I to jest jego pierścień. Super. Tymczasem tutaj jest, to jest pierścień Maximusa i to jest, dał mi go syn.
Acacius, ale dał mi go syn, bo
dał mi go jego syn, który się lubił za Cassiusem, w związku z tym musicie przyjechać i wpuśćcie mnie do tego obozu i ja podejdę do waszego dowódcy, zanim ktokolwiek mnie zatrzyma.
Ale on bardzo szybko przyjechał.
Bardzo szybko przyjechał.
Pokazali, że prawie próbowali go zatrzymać.
Tak, to był obóz rzymski, jak z Asterixa, wiesz, nie? Ale głupi ci Rzymianie.
No widzisz, dokładnie, czyli Gladiator 2 2, dwukropek, ale głupi ci Rzymianie, to jest podsumowanie tego filmu. No śmiejemy się z filmu pana Ridleya Scotta, Sir Ridleya Scotta, który głównie w swojej współczesnej karierze na każdy dziadowski film robi jeden dobry. Ja tak nawet się cofnąłem w jego filmografii troszeczkę w ostatnich, na przykład zupełnie zapomniałem, że on jest reżyserem tego filmu, gdzie wymienili całego Kevina Spacey na całego Christophera Plummera. Gdzie wycięli Kevina Spacey, jak okazał się być gwałcicielem.
Tak.
Ja nie zapomniałem, że to był Ridley Scott.
Ridley Scott kręci nawet te filmy, których nie wiesz.
Dokładnie, więc jakby on ma naprawdę dużo filmów wybitnych, aczkolwiek ta wybitność, to mam wrażenie, jest bardzo mocno przyciągana grawitacyjnie przez A, Aliena i B, Blade Runnera.
I czyli... C, Denzela Washingtona, który jak występuje w filmie Ridleya Scotta, to...
American Gangster, we know, tak. I podobno też dlatego głównie się zgodził.
I też jest wersja rozszerzona na DVD, która nie jest wersją reżyserską, bo Ridley Scott też nie chciał jej...
Dobrze, i teraz pytanie brzmi, czy tak jak nie widziałem, ciągle przepraszam, ale Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej podobno film jest bardzo dobrym w przeciwieństwie do wersji kinowej. Czy też dostaniemy Królestwo Niebieskie Gladiatorowe i będzie wersja reżyserska, która nie jest wersją reżyserską.
Ja się zastanawiam, czy teraz
tam.
W ogóle poza Snyderverse'em jest jeszcze potencjał na tworzenie wersji reżyserskiej.
No właśnie, nie, mam wrażenie, że nie pojawiła się żadna, nie? Nawet Blade Runner,
nie,
który
bo to był,
jest
bo to,
słynny
bo to,
z posiadania
to,
wielu
to,
wersji.
Tak, no to, bo to kiedyś było oczywiste, bo to był dodatkowy punkt, który sprzedawał płyty DVD i potem jeszcze przez jakiś czas Blu-ray, to znaczy możesz obejrzeć sobie film w wersji normalnej albo w wersji reżyserskiej / rozszerzonej i masz obie te wersje na jednej płycie. To był dodatkowy selling point dla DVD. W przypadku serwisów VOD to chyba już tak nie będzie działać.
Chyba nie działa. Jedyny selling point to jest to, że na...
Chyba, że jesteś Zackiem Snyderem, to wtedy...
Ale to właśnie, nie wiem, czy nagramy o tym odcinek? Chyba
nie wiem, czy nagramy, natomiast czasami udaje się to lepiej, jak w przypadku Justice League, czasami udaje się... Nie widzieliśmy wersji normalnej.
Ale nie chcemy oglądać.
Ale bardzo nie chcemy po obejrzeniu wersji reżyserskiej obejrzeć wersji...
Tak, filmu Rebel
Snyder,
Moon.
Zackowi Snyderowi nie pozwolili robić Gwiezdnych Wojen, więc zrobił se swoje własne z nazistami.
Tak. To jedynym selling pointem, który w namiastce jakieś tam się zbliża, jest to, że co dziesiąty film na Disney Plus ma wersję IMAX Enhanced, czyli krótko mówiąc ma te sceny IMAXowe rozszerzone, również widoczne na twoim ekranie telewizora, czyli że masz ten szerszy w górę, a nie w bok ekran dostępny. To jest jedyne, co zbliża się choćby do tej wersji specjalnej jakkolwiek, ale masz rację. Teraz w momencie, kiedy fizyczne nośniki umierają bardzo mocno, filmowe, nie mówimy tu o muzyce, bo to jest zupełnie inny temat, i Blu-raye, i nie wiem, czy DVD pewnie się jeszcze robi, ale sam fakt, że wiesz, DVD ma gorszą jakość niż przeciętny film na YouTubie obecnie, to jakby nie sprzyja sprzedawaniu ich za 60 albo więcej złotych, to prawdopodobnie nigdy nie powstanie wersja reżyserska Gladiatora 2, ale mam wrażenie, że tak jak wspomniałem o pani May Kalamała, nie pamiętam jak ona się nazywa, która została wycięta, cały jej wątek z kinowego Gladiatora, to jest tam dużo bardzo motywów, które być może by zreperowały część zarzutów, czyli motyw wzrostu bohaterstwa naszego protagonisty, czyli Luciusa, który nie jest Luciusem, przez cały film. Być może jakieś sceny, to o czym Denzel mówił, że podobno całował się z facetem, ale wycięli. Nie wiemy tego. Być może Gladiator, który zamiast 2,20 trwa 2,50, byłby lepszy. Nie byłby lepszy niż pierwszy Gladiator, to jest niemożliwe. Tym niemniej jest szansa, że gdzieś tam kryje się trochę fajniejszy film, którego nigdy nie obejrzymy, ale jak na sequel tak fantastycznego filmu po tak długim czasie, naprawdę nie jest źle.
Nie jest źle, a także cenię sobie to, że on rzeczywiście, ten film przywołuje czasy, kiedy powstawały właśnie takie filmy jak Gladiator czy jak Troja, czyli takie naprawdę widowiskowe produkcje, zwłaszcza historyczne. I to się ceni, że to jest trochę oldschoolowe kino we współczesnych czasach. Czy się tam znalazło w 100%? Pewnie nie, ale... No gdyby nie legenda już, którą ja sobie osobiście zbudowałem, jeśli chodzi o film Gladiator, jestem trochę jak Ralphie z Soprano, to prawdopodobnie trochę lepiej by ten film zadziałał, ale też nie byłby jakąś totalną petardą.
To prawda, więc mili państwo, Gladiator nie jest spoko i nie jest wysoko, ale absolutnie nie jest jakimś paszkwilem filmowym, kupsztalem, czy filmem, który jest zły lub słaby, bo dostarcza rozrywkę, ogląda się go dobrze. Wszyscy aktorzy i aktorki zaangażowani, nawet jeśli nie robią roboty takiej, do jakiej wiemy, że są zdolni, to się to po prostu dobrze ogląda.
Tak, natomiast nie jest to film znaczący w jakikolwiek sposób.
Nie, będzie znaczący.
Jest to film bardzo niepotrzebny tak naprawdę.
Swoją drogą tak, gdyby nie powstał, to by nikt nie wyszedł uboższy z tego świata. Może by się skupili na obejrzeniu filmu, na przykład Hubert, plugin teraz, wejście, czyli Nikap. Bardzo fajny film, który ja obejrzałem przedpremierowo. Ty może obejrzeć, jak wejdzie do dystrybucji kinowej i może o nim powiemy w którymś z kolejnych odcinków. Jest super. Państwo idą i będą zadowoleni.
Hammerzeit hip-hop episode.
Yes, very nice, why not? Bo może, Hubert, więcej muzycznych filmów troszeczkę byśmy w to wbili. Jest to szansa na grudniowy odcinek. Planu jakiegoś konkretnego nie mamy, ale myślę, że jesteśmy w stanie za wam zagwarantować jeszcze dwa odcinki do końca tego roku pańskiego 2024.
Filip, na koniec. Co? Najlepsza i najgorsza kwestia z filmu Gladiator 2. Jestem ciekawy, czy będziemy zgodni tutaj.
Najlepsza... Ja jednej ani drugiej nie mam.
Najlepsza to jest sposób, w jaki Denzel Washington mówi that is politics.
Tak, okej, to masz rację, dobrze.
A najgorsza to jest ostatnia kwestia z tego filmu, czyli talk to me, father. Jezus, to był już po prostu jakiś totalny absurd. Swoją drogą, dlaczego Lucjusz tak bardzo w swojej głowie wielbi ojca, który zostawił jego matkę, nie wychowywał go, nigdy...
Bo miał innego syna z inną kobietą.
Zamienił z nim jedno zdanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już był niewolnikiem i gladiatorem i nie powiedział mu, że jest jego ojcem. Więc dlaczego on odczuwa do niego aż taki respekt?
Mili państwo, to jest pytanie do was. Ślijcie listy, dlaczego Lucius kocha swojego ojca, który go nie wychowywał. Czy jest to problem godny współczesnej polskiej polityki socjalnej i rodzinnej?
I czy Rzym jest warty tego problemu?
Hammerzeit out.
Koniec.